Roman Konik w obronie świętej inkwizycji. Przedmowa. Okrucieństwo, podłość, buta i głupota często kierowały i kierują postępowaniem ludzi, powodując olbrzymie krzywdy wobec niewinnych. Te właśnie motywy i skutki działań są też nieodmiennie przypisywane inkwizytorom dawnych wieków. Inkwizycja stała się bowiem w dzisiejszych czasach synonimem zła, przemocy fizycznej i spętania myśli. Najdziwniejsze, że to wszystko opiera się na fałszu i niewiedzy. Co więcej, jest to w drastyczny sposób krzywdzące wobec instytucji, której zasług nie sposób przecenić. W wiekach średnich państwo i wszelkie struktury społeczne oparte były na autorytecie Kościoła, tworząc misterny, ale delikatny splot. Prawo i administracja, gospodarka i polityka, nauka i szkolnictwo, sztuka i kultura, obyczaje i organizacja życia, wszystko regulowane było zasadami wywodzonymi z chrześcijaństwa. Religia była centralnym spoiwem ówczesnego świata. Pojawienie się odstępstw, wywoływanych rozmaitymi przyczynami, od religijnej ortodoksji, stawało się automatycznie zagrożeniem wobec całego systemu społecznego i politycznego. Herezje, co trudno pojąć współczesnemu człowiekowi, były w stanie zniszczyć równowagę średniowiecznego świata, zatrzymać rozwój cywilizacji, czy nawet cofnąć ją o stulecia. Było to w pełni realne zagrożenie. Spory doktrynalne miały całkiem praktyczne przełożenie w realnym życiu społeczeństw. Zgoda na obniżanie autorytetu papiestwa, na rozchwianie ideowe, byłaby równoznaczna z podkopywaniem fundamentów konstrukcji ówczesnego świata. Gdy więc Kościół zdecydował się powołać świętą inkwizycję, instytucję, której zadaniem było utrzymanie religijnej integralności, było to bez przesady działanie w interesie całej cywilizacji. Dziś katolicy jej się wstydzą i gotowi są za nią przepraszać. Mit krwawej inkwizycji przesłonił fakty. Czarna legenda inkwizycji przypisuje jej perwersyjne wręcz okrucieństwo. Ojców inkwizytorów odmalowuje zaś jako ponurych staruchów, żądnych krwi niewinnych, z upodobaniem prześladujących niewinne kobiety i najtęższe umysły epoki. Legenda ta ignoruje prawdę historyczną. Opiera się głównie na zmyśleniach protestanckich oraz oświeceniowych, epoki, która sama zrodziła prawdziwą wielką zbrodnię. Jeśli chce się poznać prawdę, warto wyrzucić z pamięci zasłyszane gdzieś opinie, ponure mity, a prioryczne sądy, skojarzenia wyniesione z filmów i powieści, a ograniczyć się do stosunkowo łatwych do uzyskania dokumentów i oryginalnych świadectw. Inkwizytorami byli najświatlejsi ludzie swoich czasów, dobrze wykształceni i otwarci. Kierowali się przede wszystkim miłosierdziem i sprawiedliwością. Misericordia et justitia. A ich działalność regulowana była specjalnymi przepisami. Przemoc, tortury, stosy to metody, którymi głównie posługiwali się nie oni, a ich świeccy naśladowcy oraz protestanccy konkurenci. W przeciwieństwie do nich, inkwizytorzy zapewniali podsądnym nie tylko sprawiedliwe procesy z rzetelną obroną, ale i wyroki w przeważającej mierze zadziwiająco łagodne. Wbrew powszechnemu przekonaniu, jedynie znikoma część wyroków oznaczała śmierć skazańców. W istocie procedura sądów inkwizycyjnych wprowadzała nowoczesne rozwiązania, znane i stosowane w dzisiejszym sądownictwie, z systemem odwołań, poręczeń, zapewnieniem aresztowanym wyżywienia i opieki medycznej. One właśnie, trybunały inkwizycyjne, ucywilizowały procedury świeckiego sądownictwa. Uratowały przy tym rzesze ludzi przed pełną cierpienia śmiercią z rąk fanatycznych tłumów lub ochoczo stosujących przemoc sędziów świeckich, by pominąć duchowe znaczenie postępowań. Żyjemy w dziwnych czasach, rzekomo skrajnie racjonalnych, jednakże przeciwstawienie prawdy rysowanym przez media mitom, uznawanym powszechnie za prawdę, wymaga odwagi. W tym wypadku mamy do czynienia z mitem, nazwijmy to tak, twardym, to znaczy mającym w sporej mierze charakter konstytutywny dla naszych czasów, a więc opór tych, co coś słyszeli i mają pogląd, bez zadania sobie trudu weryfikacji, jest większy. Autor niniejszej książki, Roman Konik, ma odwagę pójść pod prąd popularnych opinii i, jak przystało na rzetelnego naukowca, nie obawia się stanąć po stronie prawdy i bronić jej. Wbrew modzie nie ukrywa też, iż jest człowiekiem wiary. Dość rzadkie to dziś połączenie. Do sięgnięcia po niniejsze drugie wydanie książki namawiam i tych, którzy przeczytali ją w poprzedniej wersji. Uwzględnione zostały najnowsze badania dziejów Inkwizycji oraz dodane liczne ilustracje. Romuald Lazarowicz. Wstęp. Każda książka ma swoją historię. Uważam, że czytelnik ma prawo ją znać. Powodów do napisania tej książki było wiele. Podstawowy to chęć zadośćuczynienia prawdzie. Każdy z nas niejednokrotnie słyszał o Inkwizycji, a podejrzewam, że słysząc, nie miał dobrych skojarzeń. Będąc katolikiem, niejednokrotnie zadawałem sobie pytanie, czy rzeczywiście instytucja stworzona przez Kościół mogła dopuścić się tylu okrucieństw, o które współcześnie się ją oskarża? Pierwszą próbą odpowiedzi na to pytanie było sięgnięcie do źródeł, czyli historii Kościoła i dokumentacji przedstawiającej czasy, gdy Inkwizycja w Europie starała się spełniać swoje zadania. Im głębiej sięgałem do materiałów źródłowych, tym większy czułem dysonans pomiędzy tym, co na temat świętej Inkwizycji wiedziałem do tej pory z mediów, a tym, co odnajdywałem często w suchych faktach dokumentacji historycznej. Pamiętam, że jako młody człowiek, wychowany w tradycyjnej katolickiej rodzinie, spotykałem się często z apodyktycznymi zapędami swych adwersarzy, którzy twierdzili, że znajomość przeszłości Kościoła katolickiego przeszkadza nam wierzyć w jedną z podstawowych prawd wiary, że Kościół katolicki jest kontynuacją zbawczej misji Chrystusa. Ilekroć powoływano się na haniebną przeszłość Kościoła katolickiego, tylekroć padał termin inkwizycja. Większość katolików w tym momencie zaczyna się wstydzić historii Kościoła. Wstyd ten pogłębił się szczególnie teraz, gdy kończące się milenium skłoniło najwyższych hierarchów Kościoła do serii aktów ekspiacyjnych. Wstydzenie się historii Kościoła w dużej mierze wpłynąć może na utratę wiary. Dlatego też książka ta ma przestrzec szczególnie tych, którzy będąc członkami Kościoła, powielają medialną kalkę o czarnej legendzie Kościoła katolickiego, którą wpisuje się święta Inkwizycja i biją się w piersi przy każdej nadarzającej się okazji. Musimy pamiętać, że współczesne działania na rzecz dechrystianizacji Europy wykorzystują często wahania i niepewność katolików. W efekcie tego jest coraz mniej katolików, którzy dumni są z tego, że należą do Kościoła. Jak słusznie zauważa Vittorio Messori, problem dechrystianizacji nie polega na utracie wiary, lecz na utracie rozsądku. Ten brak rozsądku powoduje, że wierzymy bezkrytycznie w świat, jaki kreują media masowe. Jednym z zabiegów taktycznych propagatorów dechrystianizacji Europy jest zdecydowane przeciwstawienie dwóch struktur – wiary i rozumu, wiary i wolności umysłu, wiary i rozsądku. Obsesyjnie powiela się tezę, że po instytucji Inkwizycji utrzymywanie wiary w kontynuację misji zbawczej Chrystusa w Kościele katolickim jest samobójstwem rozumu. Absurdem ma być zatem określanie Kościoła słowami świętego Augustyna jako ex maculatis in maculata, wewnętrznie święty. Przed taką tezą broni nas znajomość historii Kościoła. Czy aby na pewno? By rzetelnie zanalizować instytucję świętej Inkwizycji, należy uwzględnić wielowątkowość zagadnienia. W pracy badawczej należy pamiętać, że nie brak w tym temacie zarówno czarnych legend, jak i prób tuszowania przez bezkrytycznych apologetów kościelnych wypaczeń, jakich dopuścili się inkwizytorzy. Dla pełnego obiektywizmu należy uwzględnić zarówno obszar kulturowy i historyczny, w jakim działała Inkwizycja, jak również aspekty filozoficzno-teologiczne. Zanim zajmiemy się analizą tak złożonego zjawiska, jakim była święta Inkwizycja, musimy uwolnić się od nawyku stronniczości towarzyszącego zazwyczaj tego rodzaju analizom. Bez wątpienia trzeba wskazać i potępić błędy, jakich dopuścili się egzekutorzy świętego oficjum. Wskazać trzeba też na nadużycia władzy inkwizycyjnej. Dopiero uwzględnienie tych elementów daje nam pewność, że zachowamy przynajmniej minimum intelektualnej prawości i zbliżymy się do prawdy. Zadanie to nie jest łatwe, bo po drugiej stronie ideologicznej barykady stoją media masowe z arbitralnymi sądami, deformacjami, legendami wspieranymi przez liczne filmy, książki, publikacje czy świat masowej rozrywki. Nie podejmując działań mających na celu zmianę stanu świadomości wielu katolików, zezwalamy, by bezdyskusyjnie dać się obarczać pomówieniami i kłamstwami. Już niebawem nie będzie pewnie w historii takiego miejsca naznaczonego cierpieniem, błędem i okrucieństwem, za które odpowiedzialności nie przypisze się Kościołowi katolickiemu. Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się deklaracje hierarchów Kościoła od pontyfikatu Jana XXIII, po dzień dzisiejszy Kościół przeprasza za takie grzechy jak winy katolików w stosunku do protestantów w 1963 roku, prześladowanie Galileusza 1979, obojętność Kościoła wobec mafii 1983, winy Kościoła wobec zborów zreformowanych 1984, przyzwolenie Kościoła na handel niewolnikami 1985, za antysemityzm 1986, za rasizm 1989, za fanatyzm i przemoc w stosunku do Husa 1990, za udział katolików w kolonizacji i wprowadzaniu niewolnictwa 1992, za wygnanie Żydów z Hiszpanii 1992, za obojętność Kościoła wobec nierówności społecznych 1994, za zbrodnie inkwizycji 1994, za wyprawy krzyżowe, za udział Kościoła w dyskryminacji kobiet, za udział katolików w doprowadzeniu do II wojny światowej, za krzywdy wyrządzone niekatolikom 1995, za zerwanie dialogu z Lutrem 1996 oraz za winy popełnione w służbie prawdy, za naruszenie jedności ciała Chrystusowego, za grzech przeciwko ludowi przymierza, za grzechy przeciwko godności kultur i religii i grzechy w dziedzinie podstawowych praw człowieka. 2000 rok. W tym ekspiacyjnym klimacie coraz częściej przedstawia nam się historię Kościoła katolickiego jako śmietnik wad, wypaczonych idei i przekonań całego świata. Już teraz efektem tego swoistego oblężenia jest stanowisko wielu katolików, którzy nie próbując zmienić tego stanu rzeczy, utwierdzają się w przekonaniu, że historia Kościoła katolickiego naznaczona jest krwią, kłamstwem i okrucieństwem. Trwa nieustanna propaganda usiłująca wmówić, głównie katolikom, że oto Kościół nie ma prawa nikogo pouczać, bowiem na jego koncie jest krwawa plama inkwizycji, za którą katolicy są odpowiedzialni i za którą powinni przepraszać i nie zapominać o swej haniebnej przeszłości. Najbardziej jednak smuci zachowanie tych duchownych, którzy kokietowani przez media masowe krytykują prawdy, o których słyszeli jedynie z plotek i legend, wpisując się, mam nadzieję, że nieświadomie, w nurt Kościoła, który bije się w piersi za swą krótkowzroczność i reakcyjność. Przede wszystkim im dedykowana jest ta książka. W rozliczeniu 20 wieków historii chrześcijaństwo jest jej światłem. Warto zadać sobie pytanie, czy aby podstawa tak częstych dziś przeprosin ze strony różnych hierarchów kościelnych nie tkwi we zwątpieniu w historyczną rolę i prawdę Kościoła jako niepodważalnego i nieomylnego autorytetu. Jak naucza nas tradycja, Kościół, jako oblubienica Chrystusa, nie może mieć żadnej skazy i win. Ilekroć pojawia się zło, zawsze jest ono dziełem jednostki. Choćby było to zło przedstawicieli Kościoła, jego księży, biskupów, choćby czyniąc je powoływali się na swoje rozumienie świętej nauki, ostatecznie zawsze za błąd winne są konkretne osoby. Dlatego nie ma tu możliwości przepraszania w imieniu całego Kościoła. Winy członków nie mogą splamić tego, co z samej istoty jest nieskalane. Książki tej nie należy traktować jako wykładu historycznego o czasach inkwizycji. Jest to raczej wskazanie na pozytywne jej aspekty, jak i apologetyczna próba obalenia tzw. czarnej legendy Kościoła. Ilekroć podejmujemy problem inkwizycji, musimy pamiętać o dwojakim charakterze zagadnienia – metafizycznym i historyczno-ideologicznym. W analizach historycznych zwyczajowo poruszany jest tylko drugi aspekt. Zapomina się, że podstawowym celem inkwizycji było ratowanie zagubionych dusz ludzkich. Była to zatem walka o najistotniejszą wartość – o życie wieczne. Najczęściej pomija się fakt, że wartość duszy ludzkiej stoi tu ponad ideologią, historią czy ustrojem. Zatrucie dusz ludzkich błędem herezji powodowało i powoduje katastrofalne skutki. O tym aspekcie nie można zapominać w tego rodzaju analizach. Badając działalność trybunałów inkwizycyjnych, należy przede wszystkim sięgnąć do bogatych archiwów, jakie się zachowały po procesach inkwizycyjnych, a dopiero potem po ich opracowania czy reinterpretacje. Wtedy to, jak wskazuje Józef Tyszkiewicz, każdy historyk, bezstronnie badający historię Kościoła, musi powtórzyć słowa, którymi de Tocqueville kończy swe dzieło. Rozpocząłem badania pełen uprzedzeń przeciwko papieżom, skończyłem je pełen szacunku i podziwu dla Kościoła. Krajobraz średniowiecza. Jedną z podstawowych wad krytyki inkwizycji jest oderwanie jej od epoki i czasu, w którym powstała i działała. Sacra Congregatio Inquisitionis powstała w średniowieczu, epoce, która jak żadna inna związała z sobą w nierozerwalną strukturę historię Kościoła Zachodniego i historię europejskiego społeczeństwa. Utożsamianie życia Kościoła z życiem zorganizowanej społeczności jest właśnie wyróżnikiem tej epoki i przez taki pryzmat należy ją interpretować. W okresie tym tylko ortodoksyjny katolik mógł być w pełni obywatelem zachodnich społeczeństw. Tylko wewnątrz Kościoła istniała owa societas perfecta. Jak zauważa Richard William Southern w swej pracy Społeczeństwo Zachodnie i Kościół w wiekach średnich, Kościół był nie tylko państwem, on był jedynym państwem. Był nie tylko społeczeństwem, był jedynym społeczeństwem rozumnej i odkupionej ludzkości. Tę nierozerwalną strukturę państwa i kościoła potwierdzają świeckie dekrety prawne, na przykład to, że we wszystkich językach germańskich słowo grzech ukute było z terminów prawnych, a prawodawstwo europejskie z XI wieku karało m.in. chłopów pracujących w niedzielę konfiskatą narzędzi. A na ziemiach polskich znane są, opisywane przez Gala Anonima, przypadki karania przez pierwszych władców polskich publicznym wybiciem zębów za złamanie postu. Tego rodzaju uwarunkowania prawne, karzące na równi kradzież ze złamaniem postu czy świętokradztwem, świadczą dobitnie o charakterystycznym rysie epoki średniowiecza, gdzie monarcha rządzący państwem czy regionem traktował swój urząd jako nadany przez Boga, a co za tym idzie, czuł się odpowiedzialny za losy prawowiernej religii i za zbawienie swoich poddanych. W tej perspektywie zniesienia granicy między tym, co świeckie, a tym, co duchowe, należy rozpatrywać epokę średniowiecza. W wiekach średnich zbiegły się ze sobą dwa zjawiska. Pojawienie się masowych herezji i odkrycie na nowo litery prawa rzymskiego, każącego m.in. odstępstwo od wiary panującej na równi ze zdradą stanu, czyli jako największe wykroczenie. Dopiero zrozumienie tego splotu daje nam możliwość zrozumienia zjawiska trzeciego, będącego efektem dwóch poprzednich, któremu na imię inkwizycja. By jednak zrozumieć powołanie Sacra Congregatio Inquisitionis, należy cofnąć się kilka wieków wstecz, zanim jeszcze ta kongregacja powstała. Jednym z wielu zadań Kościoła od pierwszych chwil jego założenia było strzeżenie depozytu wiary, nauczania prawdy i przestrzegania swych wiernych przed fałszem i błędem doktrynalnym. Od pierwszych wieków istnienia Kościoła możemy zatem mówić o inkwizycji, bowiem powołanie instytucji diakonów nie jest niczym innym jak powołaniem strażników prawdy doktrynalnej. Oprócz swych stałych obowiązków, diakoni mieli za zadanie badać, poszukiwać, z łaciny inquirere, fałszywych nauk, badać jakiego są ducha, podejrzani wyznawcy i nawracać skażonych fałszem. Niejednokrotnie słyszy się, że powstanie kościelnych trybunałów inkwizycyjnych sprowokowało władze świeckie do tępienia herezji na swym terytorium. Prawda jest jednak nieco inna. To władze świeckie, przyjmując wiarę katolicką, wychodziły z założenia, że kto występuje przeciw wierze w Chrystusa, występuje tym samym przeciw państwu i z całą surowością tępiły tego rodzaju występki, jak tępi się zdradę stanu. Na długo przed nastaniem świętego oficjum mamy do czynienia z ostrym potępieniem ruchów heretyckich właśnie przez władze świeckie. W roku 316 Konstantyn Wielki skazuje donatystów na konfiskatę majątku. Podobne stanowisko w stosunku do heretyków zajmują Walentynian I i Teodozjusz I, pozbawiając dodatkowo heretyków praw obywatelskich, praw przekazywania dziedzictwa i skazując na wygnanie. Wszelkiego rodzaju przejawy działalności heretyckiej traktowane było w tych czasach jako zamach na ład i porządek społeczny. Cesarze, tacy jak Konstantyn czy Teodozjusz, uważali za rzecz słuszną, by oprócz wykonywania władzy świeckiej, w ramach której sprawowali protektorat nad swymi poddanymi, byli odpowiedzialni również za sferę życia duchowego. Dekret króla Aragonii zachęcał wręcz do walki z heretykami, gwarantując prześladowcom bezkarność. Niechaj będzie wiadomym, że jeśli jakiś szlachcic bądź człowiek z gminu odkryje w naszych włościach heretyka i zabije go lub go zrani, albo pozbawi też majątku lub wyrządzi mu jakąś krzywdę, nie spotka go za to żadna kara, a przeciwnie, zaskarbi naszą łaskę. Takie deklaracje nie były wyjątkiem. Pojawiły się także w świeckich kodeksach Szwabii, Saksonii czy na terenie Francji. Nikt jednak z oskarżycieli świętej inkwizycji nie podnosi dziś okrucieństwa ówczesnych kodeksów świeckiego prawa kryminalnego, które oprócz bluźnierców karały śmiercią także sodomitów, pederastów, zoofilów, nekrofili, fałszerzy monet i złodziei. Na przykład dekret kodeksu prawa kryminalnego Karola V z 1532 roku. Co więcej, kodeks prawa kryminalnego Karola V uważano w tych czasach za przejaw pobłażliwości i złagodzenia dotychczasowego kodeksu karnego skazującego na śmierć z dużo błahszych powodów. Świecki kodeks Justyniana, jak i późniejszy kodeks Teodozjana, przewidywały w stosunku do kacerzy karę śmierci. Kościół w tym okresie, ustami swych hierarchów, niejednokrotnie sprzeciwiał się siłowym rozwiązaniom w stosunku do heretyków. Liczący się autorytet ówczesnych czasów, biskup Hipony, święty Augustyn, niejednokrotnie nawoływał, by nie stosować siły w stosunku do innowierców, by nie przyłączać wiernych do kościoła siłą. Wprost mówi o tym, że Kościół nie potrzebuje korzystać tu z pomocy władzy świeckiej. Dzięki tego rodzaju deklaracjom od VI do XI wieku, z wyjątkiem nielicznych przypadków, takich jak na przykład kazus Goteszalka, który był skazany na kary kanoniczne i zakonne, takie jak zakaz opuszczania klasztoru i codzienne odmawianie psalmów pokutnych, heretycy nie ulegają prześladowaniom. Augustyn był też przy tym zwolennikiem całkowitego posłuszeństwa stolicy apostolskiej w sprawach doktrynalnych. Od niego bowiem pochodzi sentencja Roma locuta, causa finita est. Rzym się wypowiedział, sprawa jest zakończona. Deklaracje takie mówiły jasno i wyraźnie, że wiara katolicka zachowywała i zachowuje swe nieskalane oblicze w urzędzie papieskim i należy mu się odpowiedni respekt i posłuch. Pierwsze stosy pod stopami heretyków zapłonęły w Orleanie za panowania króla Roberta II, panującego w latach 972-1031 i z jego polecenia, mimo stanowczych protestów dostojników kościelnych. W roku 1150, w czasie wybuchu rewolty i zamieszek wywołanych przez heretyków w kolonii, święty Bernard potępiał samosądy ludu i karę śmierci nakładaną na rebeliantów. Kacerzy zalecał, by walczyć z nimi na argumenty. Capiantur non armis set argumenti, a nie za pomocą broni. Kiedy tego rodzaju walka nie da zamierzonych skutków, Pozostaje jeszcze ekskomunika czy kary kanoniczne i wygnanie. W świetle tych faktów trudno utrzymać tak popularną współcześnie tezę o tym, że to władze kościelne położyły podwaliny pod krwawe prześladowania wiarołomców, namawiając możnowładców do włączenia się do krwawej rzezi. Wiele współczesnych opisów wieków średnich cechuje podwójny mit. Po pierwsze, opisuje się je jako czas stagnacji, zacofania i hamowania nauki przez Kościół. Każdy z nas spotkał się z określeniem ciemne wieki średniowiecza. Mocno tkwi w naszej pamięci nauczanie ze szkół, gdzie średniowiecze traktowane było jako okres letargu umysłowego pomiędzy kulturą klasyczną a renesansem. W tym kontekście nie dziwi tak bardzo, że te mroczne zaułki historii przedstawia się jako czasy zdominowane przez teokratyczne ustroje, które za pomocą stosów starały się utrzymać swą dominację zarówno polityczną, jak i duchową. Prawda jest jednak inna. Średniowiecze to okres bardzo szczególny w historii. Większość problemów współczesnej Europy i jej kultury ukształtowała się w wiekach średnich, od demokracji na szczeblu gminy po nowoczesne systemy bankowe, od monarchii narodowych po miasta, od nowych technologii po bunty biedoty. Nie przystaje też opis zacofanych i ciemnych wieków średnich do rewolucji technicznej, jakiej dostąpiło niewątpliwie średniowiecze. Historia średniowiecza to historia wynalazków, takich jak młyn wodny, wiatrak, ulepszenie transportu morskiego i lądowego, usprawnienie nawigacji czy sporządzenie pierwszych rzetelnych map morskich. W rolnictwie wynaleziono uprząż, żelazny pług i bronę. Usystematyzowano regularne nawożenie. W budownictwie wynaleziono dźwig, taczki, kołowrotki. W wojskowości udoskonalono kusze, pancerze, artylerię. W handlu powstały pierwsze banki i korporacje. Powołano do życia ponadnarodowe organizacje handlowe, takie jak Hanza. Wynaleziono weksle, które otworzyły drogę kapitalizmowi. W epoce średniowiecza powstały po raz pierwszy ogromne targi nie tylko handlu materiałami, ale i usługami. Tak zwane mroczne średniowiecze stworzyło też pierwsze uniwersytety i usystematyzowało naukę. Architektura średniowiecza to czas rozkwitu i rozwoju gotyku, tak podziwianego po dzień dzisiejszy. Filozofia średniowiecza to czas najbujniejszego rozkwitu metafizyki, retoryki i teologii. Nie możemy tu zapomnieć, że wszystkie te przejawy działalności ludzkiej były w dużym stopniu pod kuratelą Kościoła. Trudno w zestawieniu tych faktów utrzymać tezę, że czas starożytności to synonim wysokiej cywilizacji i wrażliwości humanistycznej, a średniowiecze to staczanie się ku barbarzyństwu, samobójstwo rozumu, prowincjonalizm i religijna bigoteria. Jak zauważa Józef Tyszkiewicz w Inkwizycji Hiszpańskiej, słusznie Bardiajew, Chesterton i tylu innych wielkich dzisiejszych myślicieli powiada, że gdyby okres wieków średnich przedłużył się i utrwalił, to ludzkość mogłaby łacno dojść do tego szczytu doskonałości społecznej, o jakim na próżno dziś marzymy. Wiekom średnim przypisuje się też banalność, atmosferę stagnacji, ociężałość umysłu i regres zarówno mentalny, jak i gospodarczo-polityczny. Podkreśla się przy tym, że tempo rozwoju politycznego hamowane było przez dwa czynniki – feudalizm i teokrację. Ten bezbarwny pejzaż średniowiecza, kreowany przez wielu współczesnych historyków, to pejzaż spracowanego chłopa pod feudalnym możnowładcą, okrutnego rycerza wracającego z łupami z wypraw krzyżowych i ograniczonego mnicha zamkniętego w ponurych bastionach klasztorów. Warto uświadomić sobie, czym była w średniowieczu religia. Pustka, która powstała po upadku Cesarstwa Rzymskiego, została dość szczelnie wypełniona przez Kościół. Kościół w średniowieczu to nie tylko wspólnota religijna, ale także gwarant spójności społecznej i politycznej. Zachodni świat odbudowany został w oparciu o papiestwo i cesarstwo. Przez wiele lat układ ten był gwarantem stabilności zarówno politycznej, jak i duchowej. Średniowieczny Europejczyk właśnie dzięki działalności kościoła miał świadomość przynależności do lokalnego miasta czy diecezji. do grupy ludzi, którzy uznawali te same prawa i zwyczaje. Miał świadomość przynależności do określonej warstwy społecznej i związanych z tym przywilejów, a co najważniejsze dla mentalności człowieka średniowiecza, miał świadomość przynależności do ogromnej rodziny chrześcijańskiej, co było dla niego gwarantem spokojnego życia i dostąpienia zbawienia po śmierci. Czas walk na gruncie ideowo-religijnym był właśnie próbą utrzymania stabilności i ładu społecznego. Walki te najczęściej były skierowane przeciw heretykom, czyli tym, którzy starali się podważyć zarówno największą prawdę czasów średniowiecza, czyli zbawienie duszy, jak i obalić ład społeczny. Jak zauważa historyk Paul Johnson w Historii chrześcijaństwa, błędnie uważamy średniowieczne zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo za niezwykle trwałą i stabilną instytucję. W pewnej mierze była ona znacznie słabsza niż władza świecka. Ład świata chrześcijańskiego pod naporem herezji mógł ulec znacznym wypaczeniom, a procesowi dechrystianizacji mogły ulec nawet całe państwa. Na obrzeżach społeczeństw feudalnych istniał ogromny chaos społeczny. Roiło się od ludzi wysiedlonych i bezdomnych, pozbawionych majątności i pracy, kalek, żebraków, chromych, trędowatych, zbiegłych chłopów pańszczyźnianych, byłych mnichów i księży, którzy starali się odzyskać posłuch u pospólstwa. Tego rodzaju mozaika społeczna stanowiła dobrą pożywkę dla wszelkiego rodzaju herezji, bo obok wiary ruchy heretyckie dawały nadzieję na lepsze życie już tu, na ziemi. Jak słusznie zauważa Francisco Pena, konsekwencjami herezji są bluźnierstwa, świętokradztwa, zamachy na same fundamenty Kościoła, gwałcenie świętych praw i zasad, krzywdy, oszczerstwa i okrucieństwa, których ofiarą padają katolicy. W następstwie herezji słabnie i gaśnie w sercach wiara katolicka. Niszczy ją instytucje i dobra materialne, dochodzi do buntów i rozruchów, niknie spokój i ład polityczny. Tak więc każdy kraj, każdy naród, który pozwoli herezji zakiełkować na swym łonie, który hoduje ją i nie wyrywa jej na czas z korzeniami, deprawuje się, nabiera skłonności do przewrotów i może w końcu zginąć. Współczesne odczytanie instytucji, jaką była inkwizycja, nie jest łatwe. Oczywiście należy odrzucić medialny bełkot na temat największego terroru w dziejach cywilizacji czy pseudointelektualne brednie o inkwizycji jako najbardziej zbrodniczej instytucji w historii ludzkości, winnej śmierci setek milionów ludzi. Często bowiem słyszy się o inkwizycji takie absurdalne informacje, których nie może usprawiedliwić najbardziej wrogie nastawienie do Kościoła. Prym wiodą tu media, których coraz częściej słyszy się o licznych porównaniach trybunałów inkwizycyjnych do gestapo czy urzędów bezpieczeństwa z czasów PRL-u. Historycy eksperci wskazują, że trybunały inkwizycyjne skazywały przeważnie na śmierć, a inkwizytorzy to okrutni zwiastuni współczesnych systemów totalitarnych. W tej książce nie zamierzam dyskutować absurdalnej wizji historii Kościoła, zgodnie z którą inkwizycja to twór powstały w najmroczniejszych rejonach umysłu katolickiego, w efekcie czego na całym świecie chrześcijanie mordercy inicjowali i wspierali fale prześladowań oraz pogromów. Postaram się natomiast wskazać na tło historyczno-ideologiczne, jakie towarzyszyło trybunałom inkwizycyjnym. Ważnym aspektem działania sądów inkwizycyjnych było to, że tak szeroko promowane współcześnie idee tolerancji i poszanowania wolności jednostki weszły do debat nad stanowieniem prawa wolności religijnej i etyki dopiero za sprawą prac Spinozy i Locke'a. Dlatego Kościół na mocy władzy udzielonej mu przez jego boskiego założyciela posiada nie tylko prawo, lecz szczególny obowiązek nietolerowania, ale odrzucania i potępiania wszystkich błędów, jeśli tego będzie wymagała nieskażona wiara i zbawienie dusz. Na każdym filozofie, który chce być synem Kościoła, i na filozofii ciąży ten obowiązek, by nic nie mówić przeciwko temu, co Kościół naucza, oraz odwołać to, w czym Kościół ich napomina. Zdanie zaś, które głosi coś przeciwnego, ogłaszamy i obwołujemy jako zupełnie błędne i jak najbardziej krzywdzące dla samej wiary, Kościoła i jego władzy. Herezje wieków średnich. By zrozumieć powołanie świętego oficjum, należy dokładnie zastanowić się, przeciwko komu została powołana ta organizacja kościelna i jakie reperkusje zarówno religijne, jak i społeczne niosły ze sobą ruchy heretyckie. Chrześcijaństwo zachodnie od czasów wczesnego średniowiecza musiało stawiać czoła licznym ruchom heretyckim, jednak dopiero wiek XI przyniósł masowy charakter herezji. Herezje są niemal tak stare jak sam Kościół. Już w pierwszym pokoleniu chrześcijan święty Paweł wskazuje na swoiste rozłamy wśród braci wierzących, z greckiego schizmata, oraz na stronnictwa, z greckiego hairesis. Święty Paweł napomina swego przyjaciela Tytusa, pracującego w gminie chrześcijańskiej na Krecie, by wystrzegał się współbraci przewrotnych i grzesznych, którzy sami na siebie wydają wyrok. Nazywa ich przy tym sekciarzami, co w Wulgacie brzmiało hereticum homines. Tego rodzaju napomnienia braterskie były reakcją na pojedyncze przypadki odchodzenia od prawowiernej nauki rodzącego się Kościoła. Jednak z pierwszymi przejawami herezji jako ruchu masowego mamy do czynienia z narodzinami średniowiecznej Christianitas w X wieku. By prześledzić początki masowych herezji, warto przyjrzeć się prawnym i pastoralnym regulacjom doktrynalnym tego okresu oraz odstępstwom od nich. Doskonałym przykładem może tu być dzieło Reginona Sprum z 906 roku, zatytułowane De Ecclesiasticis Discipline et Religine Christiana. Analizując w nim księgi pokutne, możemy dowiedzieć się wiele na temat grzechów przeciwko doktrynie, które karano odpowiednią pokutą. Najczęstsze odstępstwo tego okresu to manicheizm, który przerodził się w późniejszym czasie w walkę z klerem i kościołem. Jako nowa forma religii, manicheizm był bardziej doktryną społeczno-polityczną niż herezją. Jak słusznie zauważył w 1929 roku Józef Tyszkiewicz, manicheizm jest bliźniaczo podobny do dzisiejszej teozofii. Ów nowy ustrój to znów rodzony brat dzisiejszego komunizmu. Analogia jest tak wielka, iż śmiało można mówić o tożsamości i dzisiejsi teozofowie świadomie wprowadzają naiwnych w błąd, twierdząc, że Kościół nigdy ich nie potępił. 7 wieków temu wszystkie dosłownie tezy teozoficzne zostały ex cathedra potępione pod nazwą herezji albigensów. Różnica polegała li tylko na tym, że prócz zamachu na religię, katarowie jednocześnie podkopywali podstawy ładu społecznego przez szerzenie humanizmu. Kary nakładane w tym okresie na heretyków były tylko karami kanonicznymi, jednakże nie można ich było traktować jako tzw. pokuty taryfowej, której zaletą było to, że można ją było skrócić, zmieniając ją na inną pokutę, bardziej skondensowaną w czasie i bardziej uciążliwą. Na przykład roczną pokutę można było zastąpić odmówieniem 365 razy Ojcze Nasz z rękoma wzniesionymi ku niebiosom. Pokutę tygodniową na 700 pokłonów lub stanie w kościele w postawie krzyża aż do zmęczenia. Wczesnośredniowieczne problemy ortodoksji katolickiej i jej łamania były zasadniczo różne od problemów masowych herezji z późniejszego okresu. Przede wszystkim problemy takie jak spór o filiok czy kryzys obrazoburczy angażowały przede wszystkim wąskie grono wybitnych teologów i pośrednio tylko zaangażowani w nie byli wierni. Sytuacja zmieniła się zasadniczo w wieku X, gdy niemal z każdego zakątka Europy docierały do stolicy apostolskiej sygnały o masowych ruchach heretyckich. Pierwszym uchwytnym śladem, oprócz donatystów, arian czy manichejczyków, w źródłach historycznych jest herezja ruchu chłopskiego z okolic Chalon-sur-Marne. Kronikarz zakonny Ademar, poza lapidarnymi stwierdzeniami, że ruch ten był przeciw Kościołowi, pisze, że spowodował on liczne szkody i wymierzony był przeciw wiernym. Ruch ten, jak zresztą większość ruchów heretyckich, charakteryzował się selektywnym podejściem do zagadnień wiary. Nakazywało ono neofitom praktykować ubóstwo i życie proste, najczęściej kosztem innych. Grabiono więc co bogatsze regiony, a łupy służyły potem do dystrybucji wedle sprawiedliwości chrześcijańskiej, nakazującej proporcjonalny podział dóbr. Jednym z najbardziej mylnych obrazów tych czasów jest wskazywanie, jakoby władza świecka, sprzymierzona z władzą kościelną, występowała przeciw zwykłym ludziom, nękając ich licznymi nakazami, grzywnami, a potem trybunałami inkwizycyjnymi. Pojawienie się inkwizycji miało społeczne poparcie i odebrane zostało z ulgą. To heretycy postrzegani byli jako zagrożenie i jeszcze przed powołaniem trybunałów inkwizycyjnych niejednokrotnie zdarzało się, że ludność wielu okręgów, nękana przez hordy heretyckie, zwracała się do władz kościelnych i świeckich o ochronę ich dusz i mienia. Podkreślić trzeba ogromną rolę autorytetu w średniowieczu. Kaznodzieje głoszący prawdy wiary odbierani byli bezkrytycznie. Obrona społeczeństwa przed kłamstwem w postaci herezji traktowana więc była bardzo poważnie. Jedynym wyjątkiem wczesnego średniowiecza jest ruch z początku XI wieku, gdzie grupa wykształconych duchownych oderwała się od korzeni Kościoła, głosząc naukę sprzeczną z doktryną kościelną. Ruch ten, działając na terenie wielkich ośrodków miejskich, między innymi w Orleanie, nie nawoływał do grabienia bogatych, a wysuwał tylko roszczenia doktrynalne. Należy tu dodać, że liczne zapisy kronikarzy tego okresu są sprzeczne. Mało prawdopodobne, by ruch ten do celów rytualnych rzeczywiście potrzebował popiołu ze spalonych niemowląt czy krwi dziewic. Synod w Arras potępił ruch ten jako heretycki, gdyż upatrywał w nim korzeni manichejskich. Potępił przede wszystkim odrzucenie przez Orleańczyków sakramentów świętych, jak i nową liturgię, która była dziwną chimerą katolickiej liturgii z pogańskimi obrzędami. Jedyną karą nałożoną na wyznawców nowego rytu była pokuta kościelna i uroczyste odwołanie herezji. Tak łagodne jak na ten okres kary nie powstrzymały heretyckich zapędów Orleańczyków. Z ruchu tego, jak utrzymuje większość historyków, wywodzi się późniejszy ruch, który nazywany został słynną herezją Katarów. Nie sposób wymienić wszystkich ruchów heretyckich średniowiecza. Jednak by oddać atmosferę przedinkwizycyjną, warto wskazać na niektóre jego formy, tak groźne nie tylko dla dobra wiernych, ale i dla porządku i ładu społecznego. Nagłe pojawienie się herezji w X wieku w Europie postawiło natychmiast problem identyfikacji mnogości sekt. Już w XII wieku herezjolodzy katoliccy, jak Izydor z Sewilli czy Durant z Huesca, prezentują herezje przedkatarskie, wymieniając głównych herezjarchów – Manesa, Cerynta, Eboina, Marciona, Zerochena, Afaksata, Hymenajosa, Mikołaja i Ariusza. Wczesne herezje podzielono na trzy kategorie – Manichejczyków, Marcjonitów i Katarów. Obok głównych nurtów istniały herezje mniej znane, lokalne. Jednym z takich ruchów był tak zwany ruch biedoty mediolańskiej, który za parawanem odnowy skostniałego kościoła stał się krucjatą przeciwko duchowieństwu Mediolanu. Początkowe założenia ruchu, potępienie wpływów politycznych duchowieństwa, większa dbałość o ubóstwo kleru, wspierane były przez hierarchów kościoła. Jednak w momencie wysunięcia postulatów sprzecznych z doktryną katolicką, ruch ten został potępiony. W późniejszym okresie przerodził się w tak zwaną krucjatę chłopską, która przemierzała tereny północnych Włoch w celu znalezienia obiecanej ziemi świętej. Krucjata ta była atrakcyjna dla niskich warstw społecznych. Wizja wspaniałego nowego świata już tu na ziemi, wizja świata, który miał być przedsionkiem raju, była jednak ganiona przez Kościół jako wizja złudna i nieprawdziwa. Kościół wzbudzał w członkach krucjaty znaczny sprzeciw, gdyż wyznawcy nowego ruchu, urzeczeni barwnymi kazaniami heretyckich kaznodziejów, nie byli w stanie zaakceptować rozwiązań Kościoła rzymskiego sprzecznych z tak błogą wizją głoszoną przez kaznodziejów krucjaty. Heretycka idea ziemskiego raju bez ograniczeń nawoływano m.in. do porzucenia żon, gdyż raj był gwarantem kolektywnej miłości, musiała się spotkać z potępieniem Kościoła. Ważnym aspektem większości ruchów heretyckich z XI wieku było podłoże antyfeudalne, często przybierając formę ruchu ubogich. Ruchy te mają charakter antyklerykalny i są najczęściej naznaczone grabieżami własności prywatnej. Są to nie tylko wystąpienia przeciwko doktrynie katolickiej, ale często także wystąpienia przeciw prawu świeckiemu. Najlepszą krytyką ruchów heretyckich są pisma Bernarda z Clairvaux. Bernard w swych płomiennych kazaniach i pismach wskazuje na przyczyny powodzenia tej herezji. Jako podstawową przyczynę wskazuje ludowy milenaryzm oraz niepowodzenie katolickiej teodycei, obrony istnienia boskiej opatrzności i sprawiedliwości w konfrontacji z istniejącym złem w świecie. Kazania Bernarda są w średniowieczu swoistym antidotum na ruchy heretyckie. Heretyków poleca zwalczać nie zbrojnie, lecz na argumenty. Heretyków przyrównuje on do lisów grasujących po winnicy, które należy wyłapać, by nie pustoszyły winnicy, i wyrzucić za ogrodzenie. Ruchy heretyckie, szczególnie bogomołowie, utrzymywali, że Kościół nie może w takiej sytuacji być przejawem kontynuacji zbawczej misji Chrystusa. Należy zatem odrzucić całą sakramentologię, kult świętych, narodziny Chrystusa z dziewicy, kult pokuty i katolicką ideę zbawienia. Pozostają jedynie zewnętrzne przejawy pobożności, takie jak ubóstwo, asceza i pokora. Liczne ruchy heretyckie, które pojawiły się w tym okresie w Europie Zachodniej, miały wysoki walor atrakcyjności. Wędrowni kaznodzieje agitatorzy, tacy jak Bernard Styron, Vitalis z Saviny, Robert Zarbissel czy Norbert z Xanten, budzili ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy. Przedstawiali się jako prawdziwi następcy apostołów, głosząc najczęściej, że ich nauka przynosi natychmiastowe rozwiązania, przez co była niezmiernie atrakcyjna dla wyznawców. Utrzymywali, że hierarchia kościelna jest wymysłem szatana. Każdy zatem, czy to biskup, duchowny, czy świecki wieśniak, ma prawo publicznego głoszenia kazań bez względu na stopień posiadanej wiedzy teologicznej. Wzywali do krucjat przeciwko kościołom jako niepotrzebnym środkom w drodze do Boga. Modlić się można wszędzie, na polu, w lesie i nie ma potrzeby utrzymywania i budowania tak kosztownych świątyń. Życie duchowne nie powinno niczym różnić się od życia świeckich na wzór apostołów, efektem czego były liczne porzucenia celibatu przez duchownych. Małżeństwo uważano za rodzaj umowy, którą można na określonych warunkach rozwiązać, na przykład herezja ruchu Piotra z Brui. Negowano także sakrament pokuty, zachęcając wiernych do ekspiacji jedynie przed samym Bogiem. Ruch ubogich Henryka z Lozanny, namawiając neofitów do zbrojnej walki z klerem jako wymysłem diabelskim. Wielu z predykatów heretyckich obwoływało się nowym Mesjaszem, drugim wcieleniem Chrystusa, między innymi Tanhelm z Flandrii czy Eon z Etoile, wzywając do całkowitego posłuszeństwa swych wyznawców. Eon z Etoile głosił, że jest Mesjaszem, który ogniem oczyści świat od wpływu złego. Heretycy miłość do Boga utożsamiali często ze zbrojnym zwalczaniem kleru, niszczeniem kościołów jako przybytków szatana. Jeden z ruchów heretyckich, zwany apostolskim ruchem ubogich z okolic Périgord we Francji, nauczał, że nie ma różnicy między kościołem a oborą i zalecał chwalenie Boga jedynie na łonie natury. Około roku 1150 spokój Bretanii zakłócony został przez herezję Eduo de Stelli, który jako przywódca charyzmatycznego ruchu ubogich przez 3 lata napadał na kościoły i klasztory, dopuszczając się licznych aktów świętokradztwa. Schwytany i osądzony przez synod w Reims i papieża Eugeniusza III, skazany został na dożywotnie odosobnienie w jednym z klasztorów Bretanii.